Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Rosja pręży muskuły i pozwala sobie na coraz śmielsze działania, na co Zachód patrzy z niepokojem. Jest czwartek, 29 kwietnia. Przy mikrofonie Bartosz Garczyński, czyli to znak, że zaczyna się Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Dobry wieczór. O trudnych relacjach Zachodu z Rosją porozmawiam dziś z ekspertem OBWE do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, profesorem Sebastianem Wojciechowskim. Następnie o wyzwaniach energetycznych w kontekście niedawnego szczytu klimatycznego porozmawiam z redaktorem Danielem Czyżewskim z portalu Energetyka24. Podsumowanie relacji niemiecko-rosyjskich z kolei przybliży nam w swoim felietonie redaktor Aleksandra Rybińska. To wszystko z odrobiną dobrej muzyki już teraz w Radiu Poznań. Startujemy! Jest ostateczna zgoda na umowę Unii Europejskiej z Wielką Brytanią o handlu i współpracy. Kraje członkowskie postawiły kropkę nad i, zatwierdzając porozumienie. To był ostatni krok w procesie ratyfikacji. Wczoraj umowę zaakceptował Parlament Europejski. Wejdzie ona w życie w sobotę. Jej brak spowodowałby chaos gospodarczy z cłami i limitami eksportowymi. O szczegółach Beata Płomecka.
Tym samym otwiera się nowy rozdział w unijno-brytyjskich relacjach. Wielka Brytania opuściła wspólnotę po 47 latach członkostwa. Negocjacje w sprawie umowy brexitowej dotyczącej warunków wyjścia gwarantującej prawa Europejczykom na wyspach, w tym Polakom, a później w sprawie umowy o współpracy trwały 4,5 roku. Były bardzo trudne i nieraz pojawiały się obawy, że 27 nie dojdzie do porozumienia z Londynem i że zapanuje chaos gospodarczy we wzajemnych relacjach. Ostatecznie obu stronom udało się osiągnąć kompromis. Wielka Brytania wystąpiła z Unii 31 stycznia ubiegłego roku, ale jeszcze wtedy niewiele się zmieniało, bo nadal Londyn był związany ze wspólnotą wszystkimi regulacjami. Ten okres przejściowy zakończył się wraz z początkiem tego roku i wtedy Brexit stał się faktem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Podczas wystąpienia przed połączonymi izbami Kongresu Joe Biden zaproponował pakiet programów gospodarczych i społecznych. Od inwestycji w infrastrukturę przez płatne urlopy po rozszerzenie bezpłatnej edukacji. Aby sfinansować te programy, zapowiedział podwyżki podatków dla wielkich korporacji i najbogatszych Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. The President of the United
States. Podczas trwającego ponad godzinę wystąpienia Joe Biden przedstawiał jako sukces realizowany w Stanach Zjednoczonych plan szczepień oraz uchwalony przez Kongres pakiet antykryzysowy. Przekonywał, że Ameryka jest bliska przezwyciężenia największej pandemii od 100 lat. Mogę zameldować, że Ameryka znów ruszyła do przodu. Joe Biden wezwał Kongres do uchwalenia pakietu inwestycji w infrastrukturę, w tym ekologiczną. Nie ma powodu, by śmigła turbin wiatrowych nie były produkowane w Pittsburghu zamiast w Pekinie. Biden zaproponował również bezpłatne przedszkola dla 3- i 4-latków, darmowe dwuletnie studia na lokalnych uczelniach, przedłużenie ulg podatkowych na dzieci oraz program finansowania urlopów macierzyńskich i zdrowotnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Wśród pasażerów samolotu z Indii, który wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino, 23 osoby były zakażone koronawirusem. Wszystkie posiadały zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa wykonanego w Indiach przed przylotem.
Włoskie władze w niedzielę wydały zakaz wjazdu na teren kraju osobom przybywającym z Indii. Wczoraj rozszerzono go na Bangladesz. Nie obowiązuje on jednak osób mieszkających na stałe we Włoszech. Samolot Air India z ponad 200 pasażerami wylądował w Rzymie wczoraj po 21. Testy wykonane na lotnisku wykazały, że co dziewiąty pasażer i dwóch członków załogi są zakażeni koronawirusem. Wszyscy zakażeni i podróżujący z nimi bliscy zostali umieszczeni w izolacji w tzw. COVID Hotel. Ośrodek izolacji władze Rzymu urządziły w hotelu Hilton. Reszta pasażerów ma przebywać w izolacji w domu przez najbliższe 10 dni. Włoscy eksperci obawiają się, że tzw. indyjska mutacja koronawirusa jest groźniejsza od tych występujących we Włoszech. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Magazyn Zachodni.
Niedawno mieliśmy koncentrację wojsk i manewry przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Krym wciąż jest okupowany. Rosja wysadza także magazyny amunicji w Czechach, czyli na terenie Unii Europejskiej. O trudnych relacjach Zachodu z Moskwą porozmawiam dziś z naszym gościem, ekspertem OBWE do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, kierownikiem Zakładu Studiów Strategicznych UAM, a także ekspertem Instytutu Zachodniego w Poznaniu, profesorem Sebastianem Wojciechowskim. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, witam pana redaktora, witam państwa.
Niedawno zwołany szczyt NATO w związku z atakiem rosyjskich służb specjalnych na magazyn amunicji we Wrbieticach, to było w 2014 roku, no Czesi ustalili, że za sabotażem stoją Rosjanie i oświadczenie pojawiło się tydzień temu, głosi, że Rosja prowadzi działania destabilizacyjne na obszarze euroatlantyckim, w tym na terytorium NATO. Panie profesorze, to chyba takie dość oczywiste. I czy, tylko czy za tym, za tą deklaracją, za tym oświadczeniem idą jakieś konkretne działania Paktu Północnoatlantyckiego?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba podkreślić, że poruszył pan tutaj dwie kwestie ze sobą powiązane, aczkolwiek trzeba je uwypuklić. Pierwsza z nich to właśnie kwestia NATO, szczytu NATO, i druga polityka Stanów Zjednoczonych, polityka NATO wobec Rosji. Jeśli można króciutko na temat samego szczytu, tak jak pan słusznie zauważył, on będzie miał miejsce 14 czerwca. Będzie to niezwykle ważny szczyt z tego względu, że państwa członkowskie muszą rozpatrzeć, przedyskutować i wypracować wspólne stanowisko odnośnie kilku bardzo ważnych zagadnień. To oczywiście jest kwestia rosyjska, ale oprócz tego pamiętajmy, że również będzie poruszany ważny wątek zaangażowania NATO w Iraku, przyszłość Afganistanu, tak zwana inicjatywa NATO 2030, przypomnę, to jest pakiet reform, paktu, ale też polityka wobec Chin, polityka wobec Ukrainy, relacje z Unią Europejską, podział kosztów obrony wśród państw członkowskich, no i wreszcie cały odrębny, niezwykle ważny pakiet wyzwań dotyczących cyberbezpieczeństwa, terroryzmu i zmian klimatycznych. Tak na marginesie nadmienię, że to jest nowy priorytet dla NATO, czyli kwestie energetyczne, klimatyczne, ale też i ekologiczne. A zatem bardzo długa i złożona lista wyzwań i problemów. Tak jak powiedziałem, jednym z priorytetów będzie niewątpliwie Rosja. I teraz przechodząc do drugiej części pytania, jeżeli można, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że kilkanaście dni temu Stany Zjednoczone poinformowały o wydarzeniu bez precedensu, a mianowicie oficjalnie uznały Rosję za sprawcę gigantycznego działania cyberszpiegowskiego. W skrócie to działanie polega na tym, że rosyjscy hakerzy, wykorzystując złośliwe oprogramowanie, zainfekowali około 18, może nawet 20 tysięcy różnych sieci. I to nie byle jakich. Tutaj warto podkreślić, że wśród tych sieci były największe amerykańskie koncerny, ale też Armia Stanów Zjednoczonych, Departament Stanu, NASA, a nawet, co może być szczególnie zaskakujące, Biały Dom. Szczegółowe śledztwo wykazało, że ten proceder trwał co najmniej od grudnia 2020 roku i co gorsza, po pierwsze nadal nie jest znana pełna skala infiltracji, a po drugie poznanie i usunięcie skutków tego działania może trwać latami. Tutaj jeden z amerykańskich specjalistów od cyberbezpieczeństwa określił to w sposób następujący. Prezydent Joe Biden musi założyć, że wszystko, co będzie czytać, czytają równocześnie Rosjanie. Ba, Rosjanie mogą również tymi informacjami manipulować na bieżąco, a nawet je fałszować. Zatem proszę zobaczyć, mamy rzeczywiście do czynienia z taką ponadczasową szpiegowską aferą. I to jest jak gdyby pierwszy element. Drugi wymiar, w tym samym momencie Amerykanie oskarżyli oficjalnie Rosjan także i o to, że przy pomocy działań w cyberprzestrzeni, w tym przy pomocy cyberataków, próbowali wpływać na amerykańskie wybory prezydenckie w 2020 roku. Do tego wszystkiego trzeba dołożyć trzeci wątek, a mianowicie oskarżenia wobec rosyjskich szpiegów o zamachy, o których pan wspominał. Przypomnę, że tu chodziło nie tylko o zamachy na terenie Czech, ale także i Bułgarii. No i sprawa czwarta to wydalanie rosyjskich dyplomatów, jak wiemy już nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, Polski czy Czech, ale także Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, no i retorsje ze strony Rosjan. Podsumowując to wszystko, stwierdzić należy, że relacje między Zachodem a Rosją od zakończenia zimnej wojny, to mocno podkreślam, nigdy nie były tak złe. W związku z tym NATO musi wypracować bardzo kompleksową, wieloaspektową odpowiedź na działania Rosji i sądzę, że temu właśnie będzie służył wspomniany szczyt.
Wspomniał pan o tym osłabieniu relacji Zachodu z Rosją. Kilka dni temu raport sztokholmskiego Instytutu SIPRI na temat zbrojeń na świecie za 2020 rok pokazuje, że państwa wydały łącznie 1,981 mld dolarów na zbrojenia, prawie 2 biliony dolarów. Po uwzględnieniu inflacji to jest najwięcej od 1988 roku, czyli od czasów zimnej wojny. Co ten raport nam mówi, panie profesorze? Co możemy wywnioskować z tego raportu?
To bardzo interesująca kwestia. Dziękuję, że pan poruszył ten wątek. A mianowicie rzeczywiście ten raport jest znamienny, a w szczególności kontekst jego. Pamiętajmy, że świat walczy z pandemią, a tutaj okazuje się, że świat znacząco, pomimo pandemii, pomimo kryzysu, zwiększa swoje wydatki na zbrojenia i te wydatki, tak jak pan wspomniał, przekroczyły już kwotę prawie 2 bilionów dolarów, a zatem jest to najwięcej od zakończenia zimnej wojny. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów, które w tym raporcie się znalazły. I tak po pierwsze, nadal liderem, jeśli chodzi o wielkość wydatków, są Stany Zjednoczone. W zeszłym roku one przeznaczyły kwotę rzędu ponad 770 miliardów dolarów. Oczywiście pojawia się otwarte pytanie, czy w przypadku Stanów Zjednoczonych ta tendencja będzie nadal kontynuowana. Mamy przecież nową amerykańską administrację, nową koncepcję, nieco zmienione priorytety. Pytanie zatem, czy ta tendencja będzie utrzymana. Póki co Stany Zjednoczone są absolutnym liderem i cały czas zwiększają wydatki w tym zakresie.
Bo raport dotyczy 2020, czyli okresu jeszcze Donalda Trumpa, prawda? Kiedy jeszcze prezydentem był Donald Trump.
Zdecydowanie. Mhm. To warto podkreślić. To dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale też innych konkluzji. Mhm. Na przykład takiej, że na drugim miejscu w tym rankingu uplasowały się Chiny. Tutaj wydatki są rzędu 250 miliardów dolarów, ale od razu trzeba zaznaczyć, że te dane nie do końca są pełne i nie do końca są wiarygodne. Chińczycy mają tendencję, że od lat zaniżają swoje wydatki na zbrojenia, a zatem jest pewne, że one są dużo większe, ale o ile, trudno powiedzieć.
Troszkę rozpracował pan profesor moje wątpliwości, bo właśnie kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, zastanawiałem się, jak autorzy raportu zweryfikowali dane pochodzące z takich krajów jak Chiny właśnie.
W przypadku niektórych państw, Chiny, Korea Północna, Iran i tak dalej, dane są tylko i wyłącznie szacunkowe i zawsze jest klauzula, że należy wziąć pod uwagę to, że one mogą odbiegać albo im plus, albo im minus od przedstawionych wartości. Trzecie miejsce zajęły Indie, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, kto był na miejscu czwartym. Rosja, dopiero na czwartym miejscu, z wydatkami rzędu około 60 miliardów dolarów. Proszę zwrócić uwagę na olbrzymie dysproporcje w wydatkach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, które w tym drugim przypadku są ponad 10 razy mniejsze. 10 razy, to jest rzeczywiście kwestia niezwykle ważna dla układu sił, ale także dla relacji, o których mówiliśmy przed chwilą. Mhm. Jeśli można, jeszcze tytułem ciekawostki dodałbym, jak wypadły państwa członkowskie Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że był to czas przed Brexitem, a zatem numerem jeden, jeśli chodzi o państwa unijne, była Wielka Brytania, która wydała około 60 miliardów. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy, około 10 miliardów mniej i minimalnie wyprzedziły Francję. No i pytanie fundamentalne, które się pojawia w tego typu sytuacjach, no dobrze, a co z Polską? Polska awansowała w ostatnim rankingu z 20 miejsca na 19, wyprzedziła Holandię i przeznaczyła około 13 miliardów dolarów, przy czym wzrost w przypadku Polski wydatków jest znaczący, bo wynosi on około 8 punktów procentowych. Z czego wynika? No niewątpliwie po pierwsze, że zwiększenia liczebności sił zbrojnych, a po drugie z tego, że Polska realizuje zakrojone na szeroką skalę i kosztowne projekty, chociażby projekt Wisła, czy też wpłaca pieniądze tytułem zakupów przyszłości F-35.
No i na pewno Polska zdaje sobie sprawę też z sąsiedztwa, jakie mamy. Chciałbym zapytać właśnie też w tym kontekście o to sąsiedztwo. Mamy obecność rosyjską na Ukrainie, podgrzewanie konfliktu w Donbasie. Co Rosjanie chcą tam uzyskać przez te swoje działania destabilizujące?
Tutaj mamy do czynienia z różnymi sposobami interpretowania takiego scenariusza. Moim zdaniem ciekawą formą analizy jest zwrócenie uwagi na to, że Rosja próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od kilku fundamentalnych kwestii. Jakich? No po pierwsze od eskalacji prześladowań opozycji. Najlepszym tego przykładem...
Przepraszam, panie profesorze, czyli co, zasłona dymna na Ukrainie? To jest to, taka...
Tak, do pewnego stopnia tak. To byłby pierwszy motyw. To jest suma kilku motywów, czyli zasłona dymna, próba swoistej kurtyny. Także odciągnięcie uwagi od pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Rosji. To ma miejsce. Ale też i od tego, że spada zaufanie Rosjan do Putina. To potwierdzają i pokazują niezależne badania. Z ostatnich wynika, że tylko około 32% Rosjan ma zaufanie do swojego prezydenta, a przypomnę, jeszcze w 2018 podobne badania realizowane przez ten sam instytut pokazały, że to zaufanie wynosiło około 90%. Czyli proszę zobaczyć, jaka tendencja. I co robi Rosja w takiej sytuacji? Rosja wykorzystuje bardzo stary, skuteczny mechanizm konsolidacji rosyjskiego społeczeństwa, przynajmniej znacznej jego części, wobec wizji wspólnego wroga. Tym wrogiem obecnie jest Ukraina, ale tym wrogiem może być Polska, Stany Zjednoczone czy NATO. I jeszcze do jednego elementu ta kurtyna może być Rosjanom potrzebna, a mianowicie chodzi o to, żeby odciągnąć uwagę społeczności międzynarodowej, ale też rosyjskiej opinii publicznej od postępującego procesu autorytaryzmu w Rosji. Klasycznym tego przejawem jest choćby nowa ustawa umożliwiająca Władimirowi Putinowi sprawowanie władzy, i tutaj postaram się nie przejęzyczyć, nie pomylić, aż do roku 2036. Musimy sobie uzmysłowić, że jeżeli ten misterny plan wypali, to Władimir Putin będzie rządzić Rosją przez 36 lat. I to jest pierwszy motyw, czyli ta zasłona dymna, o której wspominałem. Ale moim zdaniem można wskazać też i drugi motyw, a mianowicie Rosja poprzez kryzys ukraiński chce przetestować reakcję, procedury nowej amerykańskiej administracji, a przy okazji chce też sprawdzić procedury, działanie Unii Europejskiej czy chociażby NATO. Czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi, trzeba uwzględnić cały szereg różnych czynników. Ale ta gra realizowana jest w obie strony i warto zwrócić uwagę, że na tym kryzysie próbuje zyskać także i Ukraina, co może być swoistym paradoksem. Oczywiście, że Ukraina poprzez ten kryzys chce przyciągnąć uwagę społeczności międzynarodowej, chce uzyskać konkretne, podkreślam, konkretne wsparcie finansowe, polityczne czy technologiczne, ale Ukraina ma jeszcze jeden. No może to jest zbyt daleko powiedziane, ale udzielenie konkretnej pomocy bez deklaracji, bo często to się kończyło tylko i wyłącznie na deklaracji. Ale jeśli można, chciałbym podkreślić jeszcze jeden element. Mianowicie Ukraina ma jeszcze jeden motyw, moim zdaniem troszkę ukrywany, a mianowicie chce poprzez ten konflikt zwiększyć swoje szanse na członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej. I tutaj w akcie desperacji kilkanaście dni temu przedstawiciel ukraińskiej władzy, a dokładnie ambasador Ukrainy w Niemczech, powiedział bardzo znamienne słowa. Albo Ukraina będzie w NATO, albo będziemy sami się zbroić, włącznie z dążeniem do pozyskania broni jądrowej. Przypomnę, Ukraina obecnie oczywiście nie ma broni jądrowej, ona była na jej terytorium do 1994 roku i prawdopodobieństwo, że Ukraina wejdzie w jej posiadanie jest niewielkie, a zatem bardziej tutaj chodziło o wykorzystanie mechanizmu straszaka i zwrócenie uwagi na realność tej groźby. I ten fakt też warto odnotować. Czyli proszę zobaczyć, to przypomina poniekąd partię szachów, gdzie i Ukraińcy, i Rosjanie wykorzystują bardzo różne elementy taktyki czy strategii, chcąc zrealizować swoje cele. No oczywiście sprawcą całego zamieszania, a agresorem jest strona rosyjska. To ona tą partię szachów rozpoczęła.
No a ciekawe, jak Polska się odnajdzie na tej szachownicy, w tej rozgrywce szachowej pomiędzy Zachodem a Rosją. Moim i Państwa gościem był dzisiaj profesor Sebastian Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, panie profesorze, tym bardziej, że wiem, że nie było ten czas dzisiaj łatwo.
Serdecznie panu dziękuję, dziękuję państwu. Do widzenia.
Magazyn Zachodni.
Szczyt klimatyczny Joe Bidena to sygnał, że po latach Trumpa Ameryka wraca na tory dbałości o klimat i środowisko. Jak wyglądają obecne wyzwania stojące przed światem i jak Polska wypada na tle tych wyzwań? Zapytam naszego gościa, którym jest ekspert do spraw energetyki, redaktor portalu Energetyka 24, Daniel Krzyżewski. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy.
W szczycie wziął udział prezydent Andrzej Duda, który mówił, że Polska partycypuje w programie neutralności klimatycznej do 2050 roku. U nas tak regionalnie na przykład, to ja widzę w Wielkopolsce Wschodniej, wygaszane są elektrownie i kopalnie, powstają tam farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Jednak komentatorzy wskazują, że w wystąpieniu prezydenta Polski zabrakło konkretów. Jak Polska wypadła na tym szczycie? No i jak będzie wyglądała polska energetyka przez najbliższe 20-30 lat w kontekście tych wyzwań klimatycznych Europy i świata?
No zdecydowanie wchodzimy w czas ogromnych przemian, to są, nie chcę powiedzieć epokowych, ale na pewno takich, których nie było od kilkudziesięciu, a może i 100 lat, no ponieważ cel, przynajmniej cel jest taki, że za 30, czy już właściwie to za 29 lat, mamy mieć zeroemisyjny system energetyczny, czyli nie tylko energetyczny, mamy w ogóle być neutralni klimatycznie jako Polska, jako Unia Europejska. Oczywiście można się przyczepić.
Ja pochodzę, że tak, tylko wejdę, przepraszam, w słowo. Ja pochodzę właśnie z regionu Wielkopolski Wschodniej, z okolic właściwie z Turku. Na własne oczy widzę, jak to się zmienia, bo widzę, że pada komin elektrowni, tak? Powstają właśnie te farmy wiatrowe. Zmienia się po prostu krajobraz cały tego regionu. I to się dzieje, tak jakby na naszych oczach już teraz.
Tak, tutaj wielu krytyków z takiej strony, że z ust polityków pada wiele deklaracji, obietnic, że oni tak, oczywiście jesteśmy za zieloną energią, za czystym powietrzem i tak dalej, a niewiele działań jest pod tym kątem. I rzeczywiście przez lata tak było, ale tutaj muszę przypomnieć takie słowa ministra klimatu Michała Kurtyki, który powiedział, że rzeczywiście wydawać się może czasem, że te zmiany, zanim się dojdzie do konsensusu, przebiegają powoli, ale kiedy już się nada tor tym zmianom, nada się konkretny kształt, to już przebiegają bardzo szybko. I rzeczywiście taki przykład tego mieliśmy, czy mamy wciąż, w postaci programu Mój Prąd, no, który sprawił, że w 3 lata moc zainstalowana w fotowoltaice zwiększyła się 10-krotnie. I to, o czym pan wspomniał, o tej zmianie krajobrazu, to wynika po prostu z faktu, że OZE, no głównie fotowoltaika i wiatr, wychodzą z takiego okresu, powiedzmy, wchodzą w dorosłość, o można powiedzieć, bo od początku, kiedy one były instalowane, kiedy były konstruowane, to miały wsparcie publiczne, czy to państwowe, czy też na przykład unijne, ale już na tyle spadły, przynajmniej chociażby jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, spadły ceny tych komponentów, że tak naprawdę już lada moment te instalacje będą konkurencyjne względem energetyki konwencjonalnej.
Jeżeli chodzi o OZE, to jedna z instytucji niemieckich niedawno w swoim raporcie wskazała na pewne problemy jednak z odnawialnymi źródłami energii, no bo wiadomo, nie zawsze jest wiatr, nie zawsze też świeci słońce, a więc powstałe w ten sposób zmienności destabilizują niemiecki system energetyczny. Austria importuje na przykład energię z Czech, Niemcy również korzystają z czeskich elektrowni węglowych w momencie, kiedy właśnie dochodzi do takiego osłabienia tego systemu energetycznego spowodowanego tą zmiennością OZE. Panie redaktorze, jak zapewnić zeroemisyjność i jednocześnie stabilizację systemu energii elektrycznej? Czy to jest możliwe w ogóle?
To jest wielkie pytanie w tym wielkim planie transformacji energetycznej. No kluczem tutaj, jeśli chodzi o OZE, są magazyny energii. Tylko że taka technologia, która byłaby właśnie ekonomicznie uzasadniona, miałaby sens ekonomiczny magazynowania tej energii, kiedy na przykład
czyli, przepraszam, więcej tego... Takie duże powerbanki, tak? Coś takiego.
Tak, dokładnie. No my to w takim codziennym życiu no to mamy na przykładzie baterii, tak choćby. Mm-hmm. To jest magazyn energii no, w skali mikro, ale wciąż. Nie ma takiego rozwiązania dużego, takiego, które by się opłacało ekonomicznie, żeby tą energię ze słońca, kiedy świeci właśnie więcej, czy tam wieje więcej, magazynować na czas, kiedy wieje mniej. To jeszcze jest melodia przyszłości, aczkolwiek no, postęp technologiczny w zakresie zielonej energii jest znaczący. No, bardzo no, ogromne pieniądze też są przeznaczone na różnego rodzaju programy, które mają dopiero stworzyć choćby właśnie nowoczesne, efektywne magazyny energii. Odpowiedzią wielu państw jest chociażby zachowanie, znaczy wejście w OZE w pełni, w bardzo dużym zakresie i zachowanie jakiejś mocy gazowych czy węglowych, tak się dzieje na przykład w Danii, na te zimne dni, na te czarne dni, kiedy rzeczywiście to OZE nie dałoby rady zapewnić energię elektryczną przedsiębiorstwom.
Hybrydowe.
No, inni też wskazują na to, że właśnie dobrym wsparciem, stabilnym wsparciem dla OZE i też niskoemisyjnym są elektrownie atomowe. Tak, Niemcy od nich odchodzą. Trochę to jest taka kwestia polityki demokratycznej. No tutaj politycy po prostu idą za głosem społeczeństwa, które po katastrofie w Fukushimie bardzo, bardzo się odwróciło od atomu. Było dużo protestów i stąd niemieckie główne partie rządzące postanowiły wygaszać ten atom. No, do przyszłego roku mają być te elektrownie zamknięte, no, które przez wiele dekad dawały Niemcom stabilną energię.
A chciałbym jeszcze wspomnieć o kosztach transformacji energetycznej. Wspomniał Pan o tym, że tutaj te rozwiązania są coraz tańsze, ale jednak transformacja energetyczna, no to jest potężny koszt, no bo to jest tak naprawdę przebudowa całego sektora. To na pewno wiąże się w pewien sposób ze wzrostem cen energii, ale chciałbym się dowiedzieć, jak to wpłynie na konkurencyjność europejskiej gospodarki na rynkach globalnych. I tu pytam w tym kontekście chińsko-indyjsko-rosyjskim, tak, bo jeżeli my jako Europa, czy szerzej my, Europa, Stany Zjednoczone, będziemy dokładać sobie kosztów do naszej produkcji, to czy to nie będzie zmniejszenie naszej konkurencyjności na globalnych rynkach względem właśnie Chin, Indii czy Rosji, które po prostu nie będą sobie kłaść tych przysłowiowych kłód w postaci wyzwań ekologicznych i będą miały tańszą produkcję w związku z tym?
Oczywiście przez lata czy nawet dekady wskazywano na tę kwestię jeszcze nie wiem, 15-20 lat temu, no, z liczby wynikało po prostu, że bardziej się opłaca mieć elektrownię węglową czy gazową i wskazywano, że ta czysta energia to jest tylko sprawa ideologiczna, ponieważ ekonomicznie to się nie domyka, nie jest rentowne. Ale tu trzeba wspomnieć o tym, że globalni gracze, można powiedzieć na rynku finansowym chociażby, jak BlackRock, największy fundusz inwestycyjny na świecie, mający udziały w wielu wielkich korporacjach, rozdających karty również w wielu częściach świata w energetyce, po prostu nie godzi się na finansowanie elektrowni węglowych. I to nie dlatego nawet, że prezes czy menadżerowie z BlackRocku mają coś przeciwko węglowi, pewnie mają, no ale ich udziałowcy, ci, którzy powierzają im środki, po prostu zaznaczają, że nie chcą finansować brudnej energii. Tu nie wchodzi tylko, bo to jest jakby sprzężenie takie zwrotne. Fundusze największe nie chcą, nie mogą finansować tych przedsięwzięć, ponieważ ci, którzy inwestują, nie chcą finansować brudnej energii z węgla. No w Unii Europejskiej to jest jeszcze inna kwestia, że u nas nie będzie konkurencyjny węgiel ze względu na cenę uprawnień do emisji CO2, która wzrosła bardzo wysoko, a też inne państwa, na przykład Stany Zjednoczone, rozważają wprowadzenie takiej specjalnej opłaty od emisji. I last but not least, to oczywiście Europa, Unia Europejska jako pierwsza wskazała ten rok 2050 jako rok osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale właściwie cały świat, no ten, który emituje najwięcej, najbardziej rozwinięte gospodarki również wskazują ten na te, no lub jak Chiny na przykład 2060 rok. Więc właściwie to już nie jest kwestia taka, że Unia chce dążyć do neutralności klimatycznej, a reszta świata nie i dzięki temu będzie bardziej konkurencyjna, tylko cały świat, no przynajmniej deklaratywnie na razie do tego dąży.
Wspomniał pan jeszcze o atomie. Tak krótko na koniec, bo już kończy nam się czas. Wracając też trochę do Polski, jak obecnie wygląda kwestia polskiego atomu? No tak w kontekście właśnie tej rewolucji energetycznej, bo to też istotny element tej rewolucji, która się odbywa na naszych oczach.
Ewidentnie widać pewne ruchy ze strony spółek, które mogłyby w Polsce budować czy pomóc budować elektrownię atomową. Niedawno w Warszawie gościł prezes amerykańskiego Westinghouse'a, który ma doświadczenie przeszło 50 lat w budowie elektrowni atomowych. Wczoraj na konferencji EuroPower gościł wiceprezes francuskiego EDF-u, który zbudował całą taką atomową potęgę w sensie energetycznym Francji. Dzięki temu Francja dzisiaj około 3/4 energii czerpie właśnie z atomu. Ewidentnie te firmy lobują, znaczy może reklamują się bardziej jako potencjalni wykonawcy, więc to może świadczyć o tym, że jesteśmy coraz bliżej decyzji. Oczywiście krytycy powiedzą, że ten program polski atomowy ma już 12 lat, bo to 2009 rok, kiedy to wszystko się zaczęło, a niedawno minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że jeszcze miną 2 lata, zanim wskażemy lokalizację. No właśnie wskazanie lokalizacji oraz wykonawcy to są te podstawy, no bez których nie można zacząć, ale no jest to proces powolny na pewno. Niektórzy wątpią, że w ogóle ta elektrownia powstanie, ale jeżeli firmy, tak poważne firmy operujące miliardami na co dzień tutaj nad Wisłą chcą się reklamować, to znaczy, że być może te przełomowe decyzje są niedługo zapadną.
No a my będziemy się temu przyglądać i mam nadzieję, że następnym razem, kiedy porozmawiamy, to już porozmawiamy o jakichś konkretach w kwestii polskiego atomu. Moim i Państwa gościem był dzisiaj ekspert do spraw energetyki, redaktor Daniel Czyżewski. Dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję panu bardzo, dziękuję słuchaczom.
Teraz krótka przerwa muzyczna, a już po niej komentarz redaktor Aleksandry Rybińskiej na temat narkotycznego charakteru zależności pomiędzy Niemcami a Rosją. O co chodzi? Już za chwilę się Państwo dowiedzą, proszę zostać z nami.
Magazyn Zachodni.
Już teraz komentarz redaktor Aleksandry Rybińskiej na temat relacji niemiecko-rosyjskich.
Kilka lat temu napisałam w jednym z tekstów, że stosunki między Berlinem a Moskwą, mierzone choćby miarą gazociągu Nord Stream 2, przypominają relacje między narkomanem a dealerem. Nie wiadomo, kto od kogo jest bardziej zależny. Pozycja międzynarodowa Rosji opiera się głównie na potencjale szkodzenia, eksporcie surowców i arsenale jądrowym. Projekt gazociągu północnego, pierwsza i druga nitka, to więc dla Kremla szansa na stanie się stałym zapleczem surowcowym Europy, a co za tym idzie na utrwalenie władzy Władimira Putina. Berlin zaś uważa, że relacje transatlantyckie należy równoważyć wektorem wschodnim, tak żeby przeciągnąć Rosję na stronę zachodu, zanim skończy w objęciach Xi Jinpinga. Straty byłyby wówczas większe od korzyści, nie wspominając o niemieckim biznesie, szczególnie gazochłonnym przemyśle, który od lat naciska na rząd federalny, by pogłębiał stosunki gospodarcze z Moskwą. Dialog z Rosją ma w Niemczech zresztą bardzo długą tradycję. W okresie zimnej wojny występował pod nazwą Ostpolitik i niósł ze sobą przekonanie po stronie niemieckiej, że po pierwsze nie należy dopuścić do eskalacji konfliktu z Moskwą, bo to w przeszłości miało tragiczne skutki w postaci II wojny światowej, a po drugie im bardziej Zachód będzie przyciągał Rosję, tym większa szansa na jej demokratyzację. Oficjalnie wprawdzie nawet niemiecka socjaldemokracja na początku lat 2000 zrezygnowała z tej doktryny, bo okazała się ona nieskuteczna, niemniej jednak dalej pokutuje ona w głowach niemieckich decydentów. I to nie tylko tych z SPD. Niemcy uważają, że są odpowiedzialne za Europę, a szczególnie za pokój w Europie. A ponadto radykalne kroki zdecydowanie nie są domeną niemieckiej dyplomacji. Berlin nie podjął takich kroków wobec Rosji ani po aneksji Krymu i wojnie na wschodzie Ukrainy, ani po zabójstwie opozycyjnego polityka Borysa Niemcowa, czy brutalnym zabójstwie czeczeńskiego bojownika w biały dzień w samym centrum Berlina. Przykłady można zresztą mnożyć. Nawalny, Skripal, rosyjska dezinformacja, cyberataki, prowokacje, jak te ostatnio przy granicy granicy z Ukrainą, czy choćby sieć szpiegowska w Czechach. Rosja jest stałym wektorem niemieckiej polityki zagranicznej i to się w najbliższym czasie nie zmieni. Może Berlin wobec groźby amerykańskich sankcji nałoży tymczasowe moratorium na budowę gazociągu Nord Stream 2 lub wymusi na Kremlu koncesję wobec Ukrainy, albo znajdzie jeszcze inne rozwiązanie, jak poszerzenie infrastruktury dla amerykańskiego gazu skroplonego. W każdym razie będzie dążyć do ukończenia projektu. Wszystko inne oznaczałoby utratę twarzy dla rządu Angeli Merkel. I to mimo, iż relacje na linii Berlin-Moskwa są obecnie bardziej napięte niż kiedykolwiek wcześniej. Nie powinno więc nikogo dziwić, że szef MSZ Niemiec Heiko Maas opowiedział się przeciwko zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. Według niego im więcej napięć, tym więcej dialogu. Jak przekonywał, istota dyplomacji obejmuje rozmowy z państwami, z którymi stosunki są trudne, a nie zawsze rozmawia się tylko z tymi, z którymi się zgadzamy. Sankcje, dodał Maas, nie pomogą ani Nawalnemu, ani Ukrainie. Dialog ponad wszystko to stały paradygmat wielu państw Europy Zachodniej. Niezależnie od tego, co robi Rosja, to trzeba z nią rozmawiać, ją udobruchać. Kreml doskonale rozumie strach Zachodu przed militarną konfrontacją i potrząsaniem szabelką wymusza na nim kolejne koncesje. Ostatnie prowokacje Moskwy, w tym gromadzenie wojsk przy granicy z Ukrainą, miały jej pozwolić sprawdzić determinację nowej amerykańskiej administracji Joe Bidena. Skoro Biden stawia na multilateralizm, nie zareaguje ani szybko, ani zdecydowanie. Z perspektywy Kremla to, co płynie z Waszyngtonu, to głównie retoryka. Groźby sankcji, nazywanie Putina mordercą, ale konkretnych działań brak. Jest to idealny moment na to, by poprzestawiać piony na szachownicy, a Zachód pozostaje bierny także wobec zapowiedzi większej integracji gospodarczej, militarnej Białorusi z Rosją. W skrócie, Rosja ma granice tam, gdzie je sama nakreśli, tak było, jest i będzie, nic nie da się na to poradzić. Lepiej za mocno na nią nie naciskać, bo jeszcze przyjdzie jej do głowy zaatakować państwo NATO i UE, jak choćby jedno z państw bałtyckich. Ta postawa niemiecka, podzielana przez szereg państw Europy Zachodniej, zawiera oczywiście wiele błędów myślowych. Współpraca z Chinami nie jest realną alternatywą dla Rosji, bo państwo środka jest jeszcze bardziej bezwzględne niż ona sama, o czym Kreml miał już się okazję przekonać. Jest więc skazany na Europę. Na tym właśnie polega relacja narkomana z dealerem. Europa potrzebuje rosyjskiego gazu, a Rosja potrzebuje Europy, bo nikt inny od niej tego gazu za taką cenę nie kupi. Otwarty konflikt zbrojny z Unią Europejską i NATO nie leży więc w jej interesie. Nie napada się na swojego najlepszego klienta. Putin może wpisywać tyle krajów zachodnich na listę wrogów Rosji, ile chce. Bez tego Zachodu go nie ma. Szkoda, że europejscy decydenci tego nie rozumieją, bądź nie potrafią wykorzystać. A kraje Europy Środkowo-Wschodniej są zbyt słabe, bądź mają sprzeczne interesy wobec Rosji, widzę Węgry, by znacząco wpłynąć na postawy zachodnioeuropejskich elit. Nic nie jest oczywiście dane raz na zawsze. Na jesieni w Niemczech, wraz z wyborami parlamentarnymi, krajobraz polityczny może się znacznie zmienić. Zieloni rosną w siłę, a to jedyna w Bundestagu partia, która od początku była przeciwna Nord Streamowi i opowiada się za twardszą postawą wobec Moskwy. Jeśli wierzyć sondażom, zieloni mogą stać się drugą siłą polityczną, bądź nawet wygrać wybory i zdobyć władzę. To daje nadzieję na zmiany polityki Berlina wobec Kremla. Kandydatka Zielonych na kanclerza Annalena Baerbock ostro skrytykowała rząd federalny za torpedowanie sankcji przeciwko Rosji. Jak duża byłaby ta zmiana pod rządami Zielonych, trudno obecnie powiedzieć. Z dotychczasowych wypowiedzi Baerbock wynika, że choć nie wykluczają oni sankcji, to stawiają w pierwszym rzędzie na narzędzia dyplomatyczne, czyli dokończenie procesu mińskiego. Dialogu z Rosją zrywać nie chcą, a szans na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO nie widzą. Nie są to, co najmniej jak na razie, te radykalne kroki, na które niektórzy liczą.
Z drugiej strony może to i lepiej, że nie ma radykalnych kroków w polityce niemieckiej. To był magazyn Zachodni Radia Poznań. Żegnają Państwa Bartosz Garczyński i realizujący program Paweł Kretkowski. Proszę jednak zostać z nami, bo już niedługo serwis informacyjny. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.